Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie porozmawiamy o represjach wobec Polaków w 1944 roku. Wydawałoby się, że na tych terenach, które zostały zajęte w lipcu, sierpniu i później 1944 roku na terenach polskich, że już wojna powinna się kończyć. Nie dla wszystkich jednak się ona skończyła. Dla wielu rozpoczęła się kolejna katorga. Opowie o tym nasz dzisiejszy gość, dr Dariusz Rogut z Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. No właśnie, listopad, grudzień 1944 roku i kolejne wywózki, jakby w piątą rocznicę tych tragicznych wydarzeń z 1939 roku.
Wywózki faktycznie, które związane są ściśle z Białymstokiem i mieszkańcami też ziemi białostockiej, to jest faktycznie listopad, grudzień 1944 roku. Ta grupa prawie 3000 Polaków, a więc dokładnie 2905 osób, została wywieziona wówczas do obozu dla jeńców wojennych i internowanych numer 41 w Ostaszkowie. Natomiast tak naprawdę represje sowieckie wobec Polaków i tych, którzy mieszkali jeszcze na kresach naszych wschodnich i tych, którzy już byli za Bugiem tak zwanym, zaczęły się już
Kerzona.
Dokładnie, zaczęły się de facto już od lipca 1944 roku, ponieważ po początkowej współpracy oddziałów Armii Krajowej z Armią Sowiecką, mam tutaj na myśli chociażby wspólne walki o Lwów, wspólne walki o Wilno, to niestety ta współpraca zakończyła się tak zwanymi rozmowami, a więc rozmowy de facto zakończyły się aresztowaniami kadry dowódczej AK, a potem rozbrajaniem już oddziałów naszych liniowych i tych we Lwowie i tych w Wilnie. Potem oczywiście, jeśli chodzi o okręt wileński AK, to nasi żołnierze zostali wywiezieni początkowo do Kaługi. Tam próbowano z nich stworzyć 361 Pułk Zapasowy Armii Czerwonej, a po odmowie złożenia przysięgi na wierność Związkowi Sowieckiemu cały kontyngent trafił do Lasów Podmoskiewskich, gdzie wyrąbywali las na potrzeby gospodarki sowieckiej. Przez Kaługę, znaczy tak przysłowiową oczywiście Kaługę, przeszło prawie 5000 akowców wileńskich. Charakterystyczne jest to, że z tego miejsca jednego i drugiego, gdzie się znaleźli, podejmowali bardzo wiele ucieczek. Jak się nie mylę, ponad 500 z nich próbowało uciekać. Wielu niestety spotkała na olbrzymia kara, ponieważ zostali potem podczas ucieczki złapani i jako dezerterzy z Armii Sowieckiej skazani na wieloletnie pobyty w obozach i więzieniach. Po 15-20 lat otrzymywali niestety takie wyroki. Inaczej troszeczkę się potoczyły losy lwowskiej AK, ponieważ kadra dowódcza i podoficerowie najpierw przeszli przez obóz kontrwywiadu wojskowego Smiersz w Charkowie. Tam też innych oficerów naszych wywieziono, a potem ich przetransportowano do obozu dla jeńców wojennych internowanych numer 178-454 w Riazaniu. To jest też pod Moskwą. Dla niektórych jest to miejsce
tworzenia się Ludowego Wojska
Polskiego. Dokładnie, kadry dowódczej, ponieważ tam była szkoła oficerska. W jednym miejscu na obrzeżach była szkoła oficerska. Na drugim krańcu miasta była sieć obozów de facto, ponieważ Polacy znaleźli się w jednym, potem w drugim podobozie tego obozu, a w innych podobozach oczywiście byli jeńcy niemieccy, bo trzeba o tym pamiętać, że de facto zawsze nasi, czy to żołnierze, czy osoby cywilne, ale aresztowane przez Sowietów, zawsze były w obozach, które były wielonarodowościowe i byli po sąsiedzku też, czy z Węgrami, czy z Niemcami, czy z Austriakami, czy też z innymi narodowościami. A ta sama fala represji, tak jak słusznie pan zauważył, również miała miejsce po przekroczeniu Bugu przez armię sowiecką i też, kiedy nasi żołnierze wspólnie wyzwalali Chełm, prawda, walczyli o Puławy, o Krasnystaw czy inne miejscowości w Okręgu Lubelskim chociażby, to potem były już rozbrajania, aresztowania, symboliczne też, można powiedzieć w cudzysłowie, osadzenie czy przetrzymywanie Polaków chociażby w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku. Trzeba pamiętać, że przez druty nasi oficerowie mieli kontakt z Niemcami, jeńcami niemieckimi. Może nawet z którymi, wie pan, walczyli kilka dni wcześniej czy tydzień wcześniej podczas operacji Burza. Tutaj powiem, że wyjątkiem jest taki okręg białostocki Armii Krajowej, ponieważ jak wiemy nie wziął on czynnie udziału w akcji Burza i nie zdekonspirował i nie ujawnił swoich struktur. I na ten moment pułkownik Mścisław jakby uratował swoje szeregi żołnierzy, chociaż trzeba też pamiętać właśnie, że bardzo szybko, bo w listopadzie, grudniu 1944 roku tutaj została przeprowadzona przez NKWD masowa akcja aresztowań i ponad 1200 w większości żołnierzy AK również w przeciągu dosłownie od 8 do bodajże 11 listopada było aresztowanych. A potem nastąpiła kolejna fala aresztowań, kiedy już de facto aresztowano osoby cywilne podejrzane oczywiście o udział w podziemiu niepodległościowym. Stąd ten transport prawie 3000 Polaków z Białegostoku do obozu w Riazaniu. Dodam jeszcze, że również bardzo wielu powstańców warszawskich znalazło się w obozach sowieckich. I to chyba generalnie myślę, że po rozmowach z wieloma oficerami, żołnierzami AK odbierałem czasami te ich refleksje, widząc taką wielką traumę i wielkie przeżycia, kiedy mówili o tym, iż oni siedzieli razem z Niemcami. Z Niemcami, którzy rozpoczęli wojnę, którzy tą wojnę przegrali, a my jako Polacy nie tylko stanęliśmy pierwsi do walki z niemieckim najeźdźcą, przetrwaliśmy jakby okupację, nie poddaliśmy się jako naród, zawsze byliśmy
wiernymi. Byliśmy w obozie zwycięzców.
Tak, sojusznikami. My tą wojnę powinniśmy wygrać formalnie tak naprawdę, jako państwo, jako naród. Powinna być dla nas dana jakby szansa odbudowy tak zniszczonego kraju. A tu się okazało, wie pan, że kilkadziesiąt tysięcy Polaków znalazło się w obozach dla jeńców wojennych internowanych. A więc Polacy jakby zostali postawieni po stronie przegranych, a więc po stronie Niemców. I jakby oni nie pogodzili się z tym faktem. Nigdy. Tak jak ja rozmawiałem z wieloma akowcami, czy to wileńskimi, czy lubelskimi. I to ta trauma zostawała w nich po prostu do końca życia.
To pokazuje całą perfidię tego planu, który został wdrożony, żeby właśnie spenetrować owe środowiska niepodległościowe, struktury Armii Krajowej i nie tylko, także struktury cywilnego państwa polskiego, które funkcjonowały przecież w czasie II wojny światowej. No i później zastosowana metoda przetrzymywania tych ludzi w miejscach razem z jeńcami z strony przeciwnej, czyli z Niemcami i innymi sojusznikami Niemiec, a po drugie, no, ulokowanie także w miejscach, które wiążą się na przykład z historią zbrodni katyńskiej. Nie wiemy dokładnie, czy to były te same obozy, ale miejscowości, nazwy tych miejscowości powtarzają się.
Bez wątpienia Ostaszków, który jest w tym fragmencie historii tej tak naprawdę jeszcze wojennej i powojennej, związany z Białymstoką, to jest oczywiście ten obóz numer 41 w Ostaszkowie. Ze wspomnień może wynikać, że pewna grupa Polaków mogła znaleźć się w barakach, w których byli właśnie oficerowie zamordowani w 1940 roku. Tam w dwóch relacjach są bodajże takie fragmenty mówiące o tym, że oprócz olbrzymiej ilości pluskiew, które były pod pryczami, były znalezione orzełki czy guziki od polskich mundurów. Mogło tak się zdarzyć oczywiście, ponieważ każdy obóz miał swój zarząd i sieć podobozów, że te grupy Polaków zostały tam przerzucane. Warto podkreślić, że też Polacy, obywatele polscy, bo tutaj też mówimy o pewnej jakiejś grupie Litwinów czy Białorusinów, naszych przedwojennych obywateli, trafiali właśnie do tej kategorii obozów dla jeńców wojennych internowanych. Ta sieć obozów jenieckich de facto, w których byli jeńcy, podporządkowana była Głównemu Zarządowi do Spraw Jeńców Wojennych Internowanych, NKWD. Natomiast co najmniej, i tutaj do tych obozów trafiło około 10 tysięcy Polaków, w większości bądź żołnierzy Armii Krajowej, bądź podejrzanych o to, że byli w strukturach niepodległościowych, ale 18 tysięcy, około 18 tysięcy Polaków trafiło do obozów kontrolno-filtracyjnych, gdzie według decyzji sowieckich mieli tam tylko trafiać obywatele sowieccy, wracający na przykład z Zachodu i którzy mieli przejść tak zwaną gazprawierkę państwową, jest filtrację. Ale prawdopodobnie z powodu braku rąk do pracy i konieczności odbudowy gospodarki sowieckiej, nawet polscy obywatele i Polacy trafiali do obozów kontrolno-filtracyjnych, które w pewnym momencie były samodzielne, jeśli chodzi o funkcjonowanie i miały swój własny system obozowy. To jest około 18 tysięcy. I trzecia kategoria, o której warto wspomnieć, to oczywiście ta, która nam ściśle wiąże się tak historycznie z osławionym Gułagiem, a więc z Kołymą, z Workutą, z Kazachstanem, a więc to są ci Polacy, w większości pochodzący z polskich Kresów, którzy zostali od tego 1944 roku skazywani przez sowieckie trybunały wojskowe za, w cudzysłowie oczywiście, przestępstwa przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Nie wiemy dokładnie, ilu się znalazło w tych obozach, bo tak naprawdę byli aresztowani od 1944 do 1950 bodajże 3 roku, ale można domniemywać, iż mogło być dziś skazanych około 24-25 tysięcy. Tak więc i oni trafiali do tych poprawczych obozów pracy, które są właśnie tym symbolem gułagu i wchodziły właśnie w ten system obozowy, a de facto były to obozy koncentracyjne, obozy pracy, gdzie no, tworzono te obozy przy kopalniach węgla, rud żelaza, kopalniach uranu, kopalniach złota, więc tam, gdzie należało w sposób taki no, maksymalny wykorzystywać darmową siłę roboczą.
No i przy tej okazji wśród tych ofiar są także ofiary obławy augustowskiej, bo też to była ta represja, sowiecka represja okresu powojennego.
Tak, tutaj zostali...
Choć to rok 45.
Piąty, tak, ale tutaj ja bym właśnie nie dzielił tego okresu, bo fala tych represji trwała oczywiście od 44 roku, od momencia przekroczenia tych granic polskich. W tej obławie augustowskiej oczywiście Rosjanie, Sowieci fizycznie wymordowali grupę potencjalnie niebezpiecznych Polaków. I to jest właśnie ta różnica w tym wcześniejszym troszeczkę okresie, że oni byli wtedy aresztowani i wywożeni w głąb Związku Sowieckiego. Ale powiem panu, że to nie odbiega jakby od tej polityki Stalina wobec Polaków, bo uważam, że Stalin miał pełną świadomość. I to myślę, że historycy potwierdzą, też inni pracujący nawet na źródłach sowieckich, że dla niego oczywiście Polska była niezmiernie ważnym krajem tej koncepcji geopolitycznej jego i przejęcia Europy Środkowo-Wschodniej, ale miał pełną świadomość, że polscy komuniści praktycznie nie istnieją jako struktury podziemne, struktury polityczne, czy to w konspiracji tej naszej zlokalizowanej w Polsce, czy również na przykład w tym okresie powojennym. Ich po prostu nie było. I nie byliby w stanie nigdy w sposób demokratyczny po prostu
przejąć
władzy. Dokładnie. Nie było takiej szansy. Więc jedynie spacyfikowanie narodu polskiego, narzucenie mu obcego systemu, który dla nas był no, obcy całkowicie pod każdym względem, społecznym, gospodarczym, politycznym, mogło doprowadzić, żeby komuniści mogli się zainstalować, oczywiście jako dla mnie kolaboranci państwa sowieckiego. Dlatego należało aresztować elity, zasiać terror i strach w społeczeństwie polskim, aby można było komunistów osadzić. Stąd aresztowania masowe, wywózki, potem oczywiście likwidacja fizyczna tych politycznie niebezpiecznych Polaków. Drugi oczywiście ten element oprócz tej pacyfikacji i zastraszenia, jest to darmowa siła robocza dla budującego się stopniowo, czy odbudowującego się przemysłu sowieckiego, bo przecież on został tutaj w tej części jakby zachodniej bardzo zniszczony. Także tutaj te dwa elementy są fundamentalne, a jednocześnie oczywiście osłabienie, zastraszenie społeczeństwa polskiego i wywózki na wschód też osłabiały potencjał polskiego państwa podziemnego, który jeszcze w tym okresie końca 1944 roku funkcjonował i ewentualnie też osłabienie tych struktur, które mogły być czy stanowić opór wobec tej władzy komunistycznej. Tak więc tutaj to wszystko się wiązało. Oczywiście walka z podziemiem niepodległościowym i te pierwsze pacyfikacje do 1946 roku były oparte na działalności NKWD, kontrwywiadu wojskowego SMERSZ. No, do połowy 1946 roku komuniści byli za słabi, żeby prowadzić regularną, samodzielną walkę też z podziemiem. Ostatni ważny element, to tylko dodam, że z mojej wiedzy też w opartej tutaj o wspomnienia byłych więźniów sowieckich, warto może podkreślić, iż ostatni transport z aresztowanymi Polakami wyszedł z Polski w maju w 1949 roku. I nie wyszedł z Warszawy, a wyszedł z Legnicy, gdzie zwożono Polaków
z Kresów.
I z Kresów, i
Ze wschodniej Polski.
Prawdopodobnie tak ze wschodniej Polski, chociaż znam przypadek aresztowanego Polaka z Częstochowy, który był aresztowany przez milicję obywatelską, przewieziony do oddany grupie operacyjnej wojsk, północnej grupy wojsk Armii Sowieckiej, przewieziony do Legnicy, tam postawiony przed Trybunał Wojskowy, skazany na 20 lat katorgi. Ile tych transportów wyszło z Polski? Jakie grupy zostały wywiezione? Na ten moment my nie mamy takiej wiedzy, bo zachowały się niewielkie fragmenty wspomnień odnoszące się do tego procesu, ale warto o tym powiedzieć, że 49 rok i jeszcze transporty idące na wschód.
Także tutaj ta złowróżbna rola północnej grupy wojsk sowieckich, która stacjonowała właśnie w zachodniej części Polski, na tym pograniczu polsko-niemieckim, no, objawiła się w całej pełni. To był przecież teren, który był wyłączony z polskiej jurysdykcji, w pełni kontrolowany przez Związek Sowiecki, przez żołnierzy sowieckich, i NKWD mogło tam z jednej strony gromadzić ludzi, kontrolować, prześwietlać, filtrować, skazywać i, jak się okazuje, deportować.
W 100% te grupy operacyjne, myślę, że nie tylko, powiedziałbym, operowały z terenu Legnicy i tego Dolnego Śląska, ale myślę, że również w innych miastach, zakładam, że również z Warszawy, ponieważ były różne siedziby, prawda, różnych instytucji sowieckich, wojskowych w kraju. Prawdopodobnie musiała być też tutaj jakaś współpraca między UB a tymi grupami operacyjnymi, chociaż trudno mi powiedzieć w jakim stopniu.
Ale musimy wziąć pod uwagę, że UB i nie tylko, także NKWT czy SMIRSZ penetrowało zachodnią Polskę, bo przecież tam sporo mieszkańców wschodniej Polski wyjechało, uciekając przed jak gdyby swoją konspiracyjną przeszłością, próbując się ukryć. Stąd rozpracowanie, stąd na przykład te sukcesy Ubecji w Szczecinie, w Świnoujściu i przejmowanie ludzi z Lubelszczyzny.
Tak, tak, oczywiście. Myślę, że tutaj też trzeba pamiętać, że w tym późniejszym okresie, 1948-1949 roku, to już te struktury UB były dobrze rozbudowane. Już ten początkowy okres, prawda, minął tworzenia tych struktur, a więc też ta penetracja środowiskowa była o wiele większa. Plus myślę również, że same działania operacyjne tych jednostek z północnej grupy wojsk również miały swoje znaczenie i wówczas wychwytywano jak pan słusznie zauważył, z Gdańska, czy też może z Elbląga, tam na pewno były różne miejscowości, gdzie przeczesywano, powiedziałbym, w ten sposób to nasze społeczeństwo i aresztowano żołnierzy. Na pewno tutaj ci Polacy pochodzący z Kresów, właśnie z Wilna, z Lwowa, z Grodna byli, powiedziałbym, na pierwszym miejscu, ale również prawdopodobnie ci, którzy pochodzili z Polski Centralnej, czy z Lubelszczyzny, a na przykład walczyli w jednostkach tych, powiedziałbym, kresowych, czy wileńskich, czy lwowskich, ponieważ też przecież były takie osoby.
Represje się zaczęły, jak wspominał pan, w listopadzie, grudniu 1944 roku. W Białymstoku. I zakończyły się de facto po 5 latach. Mówię o już terenie całej ówczesnej Polski, bo wtedy nastąpił ostatni transport deportowany.
Prawdopodobnie. Tak przynajmniej wskazują wspomnienia, do których ja dotarłem. Natomiast nie można wykluczyć, że były jeszcze jakieś transporty, o których my nie wiemy. Niestety tu jest ten problem, panie redaktorze, że my przez ten okres komunizmu, a więc przez te 45 lat tak naprawdę wyłączenia części naszej historii, tej najbardziej myślę, że też wartościowej, patriotycznej, nie wrócimy do wielu spraw, nie odtworzymy tych wydarzeń, nie przywrócimy naszej pamięci, naszej historii. Wiele postaci, które dla nas jako Polaków, dla działalności konspiracyjnej niepodległościowej byłyby po prostu ważne. I to też jest przykre, że będziemy mieli bez wątpienia takie białe plamy w naszej historiografii i nie będziemy też mogli oddać tego hołdu czy czci wielu tysiącom Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę. To jest też dla mnie takie przykre, że jesteśmy w stanie tego zrobić. I w porównaniu z Zachodem oczywiście przysłowiowym, kiedy w 1945 roku oni się wszyscy cieszyli, że przeżyli okupację niemiecką, że w końcu jest wolna Europa i mogą...
Skończyła się wojna.
Dokładnie, budować ten świat tak jak chcą. My niestety wpadliśmy tutaj władanie Sowietów. Rozpoczęła się kolejna okupacja, tym razem sowiecka, przy współpracy z komunistycznymi kolaborantami, którzy wspierali jak tylko mogli tutaj naszych okupantów. I dla tysięcy Polaków nie był to okres tej upragnionej wolności. Oni nie mogli się cieszyć z tego, że przeżyli okupację niemiecką, nie zamordowano gdzieś ich na ulicach, nie wysłano obozów koncentracyjnych, a nawet jak ich wysłano, to te obozy przeżyli, bo mogli się spodziewać aresztowań, wywózek. I tak czasami się zdarzało, że ci, którzy przeżyli o flagi niemieckie, jako oficerowie czy żołnierze Wojska Polskiego, potem w jakichś różnych sytuacjach trafiali również niestety do obozów sowieckich, tych powojennych, i przeżywali jakby kolejny etap swojej gehenny osobistej. I to jest też tragedia wielu tysięcy Polaków.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj rozmawialiśmy o represjach sowieckich, które rozpoczęły się w 1944 roku, a opowiadał o tym dr Dariusz Rogut, dyrektor Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie redaktorze.
Lech Pilarski, do usłyszenia.